I teraz, kochani, Słowo Boże. Słowo Boże. Informacje, wieści misyjne, różne wiadomości są nam potrzebne, bo one też budują naszą wiarę. Kiedy dostajesz jakąś wiadomość i ta wiadomość jest wypełnieniem Słowa Bożego, wówczas twoja wiara wzrasta, że Słowo jest potwierdzone również w działaniu. Czy nie tak? Często tak mamy. Dlatego też mówimy o tych, te wiadomości, informacje przekazujemy. Ale chciałbym teraz mówić na temat dość ważny. Dlaczego? Dlatego, że pamiętam, kiedy zacząłem pracować misyjnie właśnie w Grecji, w Atenach i tam ludzie zaczęli się nawracać i to byli świeżo nawróceni ludzie, którzy dopiero się nawrócili, mieli tą pierwszą miłość, widzieliśmy zmianę ich życia, widzieliśmy jak żyli w grzechu i stają się wolni, przychodzą do kościoła, elegancko, ja im nie kazałem ubierać krawatów i garniturów, ale sam się dziwiłem, oni widzieli, że ich życie już nie jest takie, pełne brudu nie tylko tego duchowego, ale również i nie dbali o siebie, bo wiadomo jak ktoś wpada w jakieś nałogi, które go gnębią i on jest po prostu, czuje się taki bezwartościowy. Więc ci ludzie, kiedy poznali Chrystusa, ich życie się zaczęło zmieniać. Wchodzili w nowe relacje, już zostawiali relacje w tym świecie z tymi ludźmi, gdzie tam trzeba było, jak to się mówi, często walczyć. Oni przychodzą, a tutaj spotyka ich coś odwrotnego. Spotyka ich akceptacja, tacy jacy są, spotyka ich miłość. Akurat nie, oglądałem taką migawkę na YouTube, pokazana jest potężny kościół, ileś tam tysięcy ludzi i przed nabożeństwem pastor ubiera się jako bezdomny, zakłada sobie taką perukę, brodę tu ma i takie stały usiadł sobie przed kościołem, nie? Usiadł przed kościołem, oglądałeś to, usiadł i ludzie szli do kościoła, jednostki tylko zatrzymywali się. Byli zainteresowani. I wiecie co? Co się dzieje? Jednostki tylko. Niektórzy mu dali pieniądze, ktoś tam poszedł, porozmawiał, tam jakieś dziecko się zatrzymało, a resztę szli. Nikogo nie interesował, że pod kościołem, przy samym wejściu, stoi człowiek w potrzebie. I później on taki jak jest, rozpoczyna się nabożeństwo i on wchodzi, staje za kazalnicą, i zaczyna do nich głosić. Z jednej strony ich zawstydził, a z drugiej strony jest to bardzo wymowne, jak człowiek wierzący potrafi zapomnieć, że kiedyś był też w takiej potrzebie i ktoś mu pomógł. I zostawia tego człowieka w potrzebie. Otóż to jest bardzo ważne, ażeby pamiętać. Do mnie bardzo przemawia, kiedy przyjeżdżamy prawie z każdej misji, idę do burmistrza miasto. Jest taki burmistrz miasto, Bibim się nazywa. I on jest bardzo popularny. Ciągle jest wybierany. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pamiętam, jak idziemy do biednych ludzi. On nieraz z nami się wybrał. I pamiętam jego, oczywiście, bo to nie jest Polak, przez tłumacza. I on mówi do mnie, słuchaj pastor, widzisz tą rodzinę? Ja kiedyś byłem w takiej samej rodzinie. Kiedyś byłem również tak jak oni. Biedny, biedny, biedny. I dzisiaj wam dziękuję, misjonarze z Kanady, że przyjeżdżacie i pomagacie. I on za każdym razem dziękuję, dziękuję, dziękuję. I ten człowiek, ja się często o niego modlę, jego dwie siostry są już nawrócone, ja się często o niego modlę, bo on ma serce, on wyszedł i widzi potrzebę drugiego. To jest człowiek świecki. On mówi, że określił się, że jest po prostu katolikiem, ale to jest człowiek, który na swój sposób wierzy, ale ma serce. Ma serce do tych biednych ludzi i wszystko robi, aby pomóc, bo on wyszedł z tej biedy. Natura ludzka jest inna. Natura ludzka często, chociaż to też człowiek, nie, ale nie wszyscy właśnie w ten sposób postępują. A Chrystus chce, abyśmy właśnie w ten sposób postępowali. Że jeżeli wyszliśmy z czego i Chrystus nam pomóc, Jemu wdzięczność, a też pomagać drugich. Widzieć potrzeby drugich. To jest bardzo ważne. To się Bogu podoba. To są nasze owoce, które wydajemy. widząc potrzeby drugich, a nie odwracając się jak tysiące ludzi, które szły. I to ten obraz pokazany jest na YouTube, w internecie, że ludzie idą, a ten człowiek w potrzebie. Jaki problem dla wielu? Może niektórzy byli bardzo bogaci. Co dla niego dać cząsteczkę dla tego biednego? Co to dla niego wziąć? Wziąć go, przytulić, coś mu nawet jakiś ludzi stać, nawet żeby takiemu gdzieś tam pomóc w jakiś inny sposób. Wiadomo, że część tych ludzi, którzy jest na ulicy, to są ludzie chorzy i to o tym wiemy, że mimo wszystko, żebyśmy im pomagali, oni dalej będą. Ale część ludzi z tych, to jest, kiedy im pomożemy, oni wyjdą. Tak jak tobie ktoś pomógł i ty wyszedłeś, to nie znaczy, że już byłeś zatracony. Nie ma tak. Jest zawsze nadzieja. I ludzie czekają na tę nadzieję, że ktoś im pomoże. I dlatego jest potrzeba, aby właśnie wejść w tą relację z drugim, aby im pomóc. I dzisiaj chcę mówić właśnie o tych relacjach, które są ważne. Ja tu wspomniałem o relacji z ludźmi w potrzebie, którzy są w tej świecie. Ja wspomniałem o relacji wśród naszych potrzeb, żeby nie odwrócić się od rodaków. Ale też chcę mówić dzisiaj o relacji w naszej społeczności, w kościele, w którym jesteśmy. Dlatego zauważyłem, kiedy byliśmy w Grecji i zaczęli ludzie się nawracać i to były takie masowe nawrócenia. I kochani, kiedy patrzyłem na tych ludzi, brakowało im tak jakby te wszystkie nowe sytuacje, że oni przychodzą do kościoła, że są zaakceptowani. Oni nie wiedzieli, jak się zachować. Nawet nie wiedzieli, jak się mówić. Ja pamiętam raz w Polsce usługiwałem jeszcze, jak był taki okres, że dary do kościoła przywodzili. Ludzie przyszli pierwszy raz po dary. Ja byłem gościem, to było w Wałbrzychu w zborze. Skończyłem kazanie i do mnie podchodzi i wszyscy się mówią, chwała Bogu. A on przychodzi, chwała za kazanie. Nie? On nie wiedział, jak pierwszy raz był w kościele. On myślał, że jak się mówi chwała Bogu, to temu trzeba chwała za kazanie, a temu chwała za to czy za tamto. Po prostu ci ludzie nie wiedzą, jak wejść w te relacje w sferze duchowej. Bo to relacja to jest sfera duchowa. To nie jest sfera cielesna. To jest sfera duchowa. Więc dlatego my musimy jako Kościół dbać o to, żeby ludzie, którzy nawracają się, żeby im pomóc wejść w te relacje. Ale też kształtować nasze relacje, które są bardzo ważne. Relacje są owocem. Ludzie, którzy patrzą na Kościół, do którego przychodzą, oni patrzą na relacje. Patrzą, jak my do siebie się odnosimy. Czy nie jest tak, jak obserwujesz pierwszy raz małżeństwo i kilka słów sobie wymienią, kilka gestów zauważysz, już wiesz, jaka jest między nimi relacja, czy nie tak? Chociaż nieraz ludzie ukrywają, ale długo nie ukryją. Są momenty, że nie są w stanie ukryć. Więc te relacje są bardzo ważne, dlatego że one dają wzrost Kościołowi, duchowy wzrost, członkom Kościoła i też dają wzrost liczebny. Przez to ludzie nie odchodzą od Kościoła, przez to ludzie przybliżają się do Kościoła. Ja się zastanawiałem, że nieraz ludzie przyjdą i później ich nie ma. Mieliśmy tak, wybaczcie, że użyję naszych przykładów, że skończyło się nabożeństwo. Pamiętam raz, to było chyba w tygodniu, w środę jeszcze, jak mieliśmy nabożeństwo. Skończyło się nabożeństwo i cały czas, kiedy usługuję, patrzę, siedzi kobieta w ostatniej ławce. I ja tak usługując i myślę duchowo, jak żeby później po nabożeństwie z nią porozmawiać. Wiadomo, pierwszy raz, każdy by po prostu, jest to nasza powinność, żeby podejść, przywitać, porozmawiać. Kończy się nabożeństwo i patrzę, ten rozmawia z tym, ten z tym, grupki się porobiły, a ta kobieta stoi, odwróciła się i poszła. I wiecie, mnie wtedy tak... Ten obraz mam do dzisiaj, kiedy, bo tam wiecie, z tyłu na Long Branch jeszcze jest taka przestrzeń pomiędzy ostatnią ławką a drzwiami. I tę kobietę, kiedy już zobaczyłem jej plecy w drzwiach, krzyknąłem do braci. Ja nie wiem, czy pamiętacie, może w tym czasie nie byliście, ale I ja mówię, odwróćcie się. A wszyscy tacy dziwnie, popatrzcie. Ona już zniknęła. Te plecy już więcej nie zobaczymy. Tej osoby już więcej nie zobaczymy. Już nie mówię o naszych relacjach czasami tam na Long Branch. To nie, że wam wypominam, bracia i siostry. Absolutnie. Ja też mam do siebie pewne, jak to się mówi, uwagi. Ale nieraz było tak, że ktoś przyszedł i siedział sobie przy tym stoliku i siedział, i siedział. I się zabrał i poszedł. A my ciągle, ja nieraz przychodziłem i łokciem, łup. Nie możecie sobie kiedyś porozmawiać później? A kto usiądzie do tej? No, pospuszczali głowy, nie? Może do dzisiaj mi pamiętają. Wybaczcie, kochani. Ale to jest to, co budujemy wspólnie. Jedna osoba nie zbuduje relacji. Jedna osoba nie da wzrostu dla całego Kościoła. Wszyscy przyczyniamy się do budowy. Jak widzicie budowę, tam wszyscy pracują. Czy nie tak? Wszyscy. Nawet ten kierownik, który fizycznie nie pracuje, ale on, jego mózg pracuje. I tak pracuje, funkcjonuje Kościół. Dlatego też ważne jest, patrząc na słowo. Dlatego wrócę jeszcze raz na moment do Grecji. Wtedy zauważyłem, że ci ludzie, to mi tak otworzyło oczy, że ci ludzie przychodząc, oni nie wiedzą jak, oni zobaczyli, że my wszyscy elegancko ubrani, no to też elegancko się ubierali. Ale słuchali i obserwowali, jak my między sobą się odnosimy. Bogu dzięki, że to był Kościół dopiero nowo powstałych, samych ludzi nowonarodzeni i mieli tą pierwszą miłość. I dzięki temu ta pierwsza miłość wylewała się również i na nich, bo oni też byli w tej pierwszej miłości i było dużo łatwiej. Gorzej, kiedy to, co w objawieniu napisane, mam przeciwko tobie, co? Żeś pierwszą miłość swoją opuścił. Jeżeli tą miłość opuściliśmy. Więc wracajmy do tej pierwszej miłości, która buduje relacje, która jest błogosławieństwem dla mnie i dla ciebie, która jest błogosławieństwem dla budowania Kościoła. I pamiętam, wtedy zacząłem właśnie zwracać na to uwagę, żeby te relacje budować. I rzeczywiście później, Bogu dzięki, ten Kościół dalej rósł, ale kiedy przyjechałem do Kanady, tutaj do Toronto i miałem 15 ludzi i zawsze jak powtarzam, 15 ludzi i 16 wizji, nie? Wiecie? 15 ludzi i 16 wizji. Jak tu teraz. No to wtedy wiem, że ta lekcja z Grecji, ona mnie nauczyła, aby budować relacje. I wziąłem taki cykl 12 relacji, gdzie apostołowie piszą do Kościoła jedni drugich. Jedni drugich brzemiona noście, jedni drugich budujcie, jedni drugich pozdrawiajcie, jedni drugich ciężary dźwigajcie i tak dalej. Zobaczmy. I wtedy każdej niedzieli uczyłem na temat tych relacji. Wiem, że to później przyniosło skutek. Nie? Nie będę tu w szczegółach umawiał, ale wiem, że później te relacje z tych 16 wizji powstała jedna wizja, która do dzisiaj jest. Więc kochani, tak patrząc to, co apostoł Paweł zaleca, zwróćmy uwagę, że on kościół, lokalny kościół, w którym my jesteśmy członkami tego kościoła, porównuje do ciała. 30 razy greckie słowo soma, oznaczające ciało, on mówi w 30 przypadkach, porównuje po prostu nas, ludzi, jako do ciała. Czyli my jako osobno członkami i tam daje wiele nauk i my często z tego korzystamy. I teraz patrząc na ten obraz, który nam rysuje apostoł Paweł, kościoła lokalnego, musimy mieć właśnie tą świadomość, że my jesteśmy częścią tego kościoła. Musimy zdać sobie sprawę, do czego Bóg nas wyznaczył. To jest tak zwane poznanie woli Bożej. Poznaj wolę Bożą w twoim życiu. To jest bardzo ważne. Wiele ludzi pyta, a jaka jest wola Boża w moim życiu? Wiele ludzi przychodzi, pastorze, módl się o wolę Bożą w moim życiu. I to jest dobre, że my chcemy poznać wolę Bożą. Jeżeli ja wierzę, jeżeli każdy z nas będzie znał wolę Bożą, będzie nam łatwiej. Dlatego, że kiedy ja znam wolę Bożą, ty znasz wolę Bożą, ty znasz wolę Bożą, to wtedy jako ciało funkcjonujemy. Rozumiecie? Tak jak nasze ciało, ono funkcjonuje, jest sprawne, bo każdy członek wykonuje to, co ma wykonać. Przecież jeżeli mnie tu spędzi, przepraszam, to nie będę nogę zahaczał, bo nawet nie dam rady, ale niektórzy potrafią i nogą będę się tu drapał. No to wiecie, nawet nieetycznie, no jakby tutaj ktoś przyszedł i się drapał nogą. Czyli jest gdzieś jakiś porządek, jest jakaś etyka. Coś, co dla świata jest przyjemne dla oglądania. I ludzie tego świata, kiedy widzą tak funkcjonujący Kościół, oni zaczynają pragnąć. Oni chcą być w tym Kościele. Oni chcą po prostu być użyteczni, być woli Bożej. Mówię o wierzących ludziach. Więc w związku z tym apostoł Paweł, zacytuje pierwszy werset, to jest Rzymian 12:5. Tak i my wszyscy, ja i ty, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. A z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Zobaczmy, jakie to jest, i my to już nieraz słyszeliśmy, jakie to jest ważne. Mieć świadomość, że jesteś w Kościele Jezusa Chrystusa, który jest głową, tak mówi Słowo Boże. I ty jesteś Jego częścią. I Bóg chce, Jezus chce, abyś coś wykonał. Daje ci odpowiednie talenty. Jeżeli masz talent, przykładowo podam, że twój głos jest piękny, przyjemny, taki jak ja nie mam, drugi nie ma. I ty masz głos, który cię Bóg obdarzył. Ja rozumiem, że twoje miejsce jest w uwielbieniu. Ja rozumiem, że ten talent nie zagrzebuj. Lub jakiś inny talent masz, który mógłbyś usługiwać. Dlatego, że to będzie powodować, że twoje ciało, że twoje życie duchowe będzie rosło, a ciało Chrystusowe będzie funkcjonować właściwie. Czyli tutaj widzimy, jak ważne jest. W innym miejscu do zboru w Efezjan, zobaczcie, że tutaj ja mam akuratnie wersety, do których apostoł Paweł mówi o tej relacji. Mówi do Rzymian, mówi do Efezjan, do Kolosjan i do Galacjan. Do każdego zboru podkreśla. Nie pisze tylko do jednego zboru, ale do każdego zboru podkreśla właśnie, jak ważne są relacje w ciele Chrystusowym. Relacje twoje w Kościele Jezusa Chrystusa. I teraz chciałbym też tak jakby wskazać, że czasami nasze, bym powiedział, relacje ulegają korekcie, bym to tak nazwał. Wymagają pewnej korekty. Ponieważ relacja to może się stać tak jak z wieczerzą, jak mówiłem. Może spowszechnieć, stać się tradycją. Wiele rzeczy powszechnieje, może spowszechnieć chodzenie do kościoła, stać się takie powszechne. Chodzenie do kościoła to ma być radość, to ma być zadowolenie. Dzisiaj idę do kościoła. Dzisiaj Pan mi coś ma powiedzieć. Czy, kochanie, jak będziemy mieli takie nastawienie, kiedy rano wstajesz i będziesz myślał, że dzisiaj Pan ma coś do powiedzenia dla mnie, wiem mocno, że dostaniesz to, co Pan dla ciebie ma. Ważne jest nastawienie. Ja często porównuję to do nastawienia apostołów, kiedy oni oczekiwali na dzień pięćdziesiąty. Oni byli nastawieni otrzymanie Ducha Świętego, o którym Jezus opowiedział. Oni się przygotowywali. Zobaczcie, mieli 50 dni na przygotowanie. I oni przyszli i byli gotowi przyjąć. Naczynia ich były gotowe. I tak samo nasze serca. Ja dzisiaj, jak kiedy przygotowywałem się do usługi, ja cały czas mówiłem, Panie, Ty dzisiaj coś, różne myśli miałem, modliłem się, patrzyłem na Słowo Boże, ale mówię, Panie, Ty coś dzisiaj masz do mnie, dla mnie powiedzieć. Nie to, że ja przekażę i koniec, ale ja coś potrzebuję od Ciebie. I pierwsze, kiedy przyszedłem do kościoła i wiele ludzi mi usłyszniło, popatrzyło mi w oczy i czułem od Was miłość. Czułem coś takiego, nawet kilka słów, które usłyszałem, one mi były potrzebne. Mnie były potrzebne, żebym zobaczył, że to, co robiłem dla Pana, że to miało sens. Że to miało sens. I każdy z nas potrzebuje takiego zrozumienia, że Ty jesteś potrzebny. Jak ktoś Ci podziękuje, ktoś Ci dobrze powie, tu nie chodzi o pochlebianie, ale tu chodzi o coś, co masz w sercu, aby przekazać. Jeżeli to będzie szczere, to stanie się błogosławieństwem dla drugiej osoby. Ty stajesz się dzisiaj w relacji błogosławieństwem dla brata i siostry, a w innej sytuacji ktoś staje się dla ciebie błogosławieństwem. To jest pewna inwestycja. Co siejesz, to zbierasz. Jeżeli nie siejesz dobrych rzeczy, nie będziesz zbierał dobrych rzeczy. Jeżeli będziesz siał coś złego, to będziesz zbierał złe. Tak mówi Słowo Boże, to jest prawo Boże. I do Efezjan apostoł Paweł pisze: lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, w Chrystusie, abyśmy wzrastali, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie, buduje siebie samo w miłości. Właśnie tu chodzi o to budowanie. Ciało Chrystusa, tak jak mamy ciało dziecka, które rodzi się i ono rośnie, ono się buduje, jest karmione i to jest właściwy, mówimy, jest to zdrowe dziecko, później zdrowy młodzieniec, zdrowy dorosły człowiek, bo po prostu jest karmiony odpowiednio. Więc tak samo my potrzebujemy tego pokarmu. Jednym oczywiście pokarmem jest Słowo Boże, ale również powiem wam szczerze, że relacja jest pokarmem. Relacja nas buduje, bo czujemy się zaakceptowani, dowartościowani. Dlatego też w naszych relacjach, kochani, które mamy, czy w małżeństwie, czy w rodzinie, czy w kościele, czy w pracy, czy z sąsiadami, to są relacje. I teraz patrzmy, w naszych relacjach są czasami takie momenty, że są inne. Na przykład masz sąsiada, hi, bye, to jest twoja relacja. Nie? Tak często tutaj kanadyjska jest. Polskie trochę inne, nie? Jeszcze tam coś ciekawe, co ten sąsiad tam ma za ścianą, ale tak na marginesie. Ale jakąś relację masz. Jedni większą, jedni oprócz hi jeszcze dwa razy czy trzy razy hi, bye, a inni mniej, ale jakieś relacje masz. Ale są sytuacje, że zmieniają te relacje. Może zmienić, wiecie co? Może zmienić tam, że o coś się zaczęcie sprzeczać. I często tak jest. Później sąsiedzi lądują w sądach. Ale mogą być inne okoliczności. Ja mówię o tej skrajnej. Może być tak, że ktoś jest w potrzebie. Twój sąsiad, czy tam coś się wydarzyło tragicznego, czy u ciebie się coś wydarzyło i ta relacja zaczyna zmienić. Ty albo sąsiad widzi potrzebę i zaczyna ci pomagać, zaczyna cię odwiedzać, zaczyna cię pocieszać i ta relacja się zmienia. Czyli uwarunkowania zaczynają się zmieniać. I tak samo jest w życiu naszego Kościoła, że często uwarunkowania zmieniają relacje. Czy zmiana pastora, że nie mówię tutaj o sobie, czy jeszcze coś innego, ale coś jest, że nasze relacje zaczynają zmieniać. Ja bym teraz chciał odnieść do naszych relacji małżeńskich, rodzinnych, które są bardzo ważne, bo tak jak ktoś kiedyś powiedział, jakie będą nasze domy, takie będą nasze kościoły. Więc te relacje wnosimy do kościoła. Więc w naszym życiu, użyję tutaj przykład z naszego życia, znacie nas. Moja żona gdzieś niecały miesiąc już jest na emeryturze i zmieniły nam się uwarunkowanie. Przedtem ona wiedziała co, ja wiedziałem co, nawet w kuchni ja wiedziałem co mam dotknąć, co nie mogę dotknąć. Później to jest normalne. Ale kiedy poszła na emeryturę, to zaczęło się, już inne są uwarunkowania. Więc zaczęliśmy wcześniej się przygotowywać. Dużo na ten temat rozmawialiśmy. Dlaczego ja o tym mówię? Bo kiedy my dużo rozmawiamy, to nie robimy mniej błędów. Dlatego musimy jak najwięcej rozmawiać. Nie? Tak jak małżeństwo coś planuje, coś chce kupić, coś podjąć jakąś decyzję, to musi na ten temat rozmawiać, żeby przygotować się, żeby to nie było tak nagle. Nagle, bo jeszcze świat mówi nagle, to po diable, nie? Ale to świat mówi. My, u nas no, są niektóre rzeczy, które nas zaskakują, ale mam na myśli tutaj po prostu zmieniają się uwarunkowania i teraz już nie możemy dalej funkcjonować w tych relacjach. Musimy sobie poprawić, powymieniać, ustawić. Ja bym poprosił na chwilę taką refleksją, żeby żona poprosiła mnie, powiedz coś do tego, żeby praktycznie do strony w nowych uwarunkowaniach relacji. Nie chcemy tu naszych relacji podkreślać, żebyście nie myśleli, że jesteśmy bardzo święci, bo też mamy bardzo dobre relacje, kiedy wiecie najlepsze, to kiedy jedziemy razem samochodem, ona prowadzi, a ja śpię, później się budzę i zaczynam jej opowiadać i mamy piękne relacje, to są bardzo fajne. Ale później jak wchodzimy do kuchni, to czasami relacje dźwięczą tymi garkami. Ale to nie są złe relacje, kochani. To są cudowne. My to uwielbiamy, kochani. My to uwielbiamy. To jest dla nas coś takiego. To buduje naszą miłość, kochani. Dlatego też ważne jest... Zrobiłem żonie problem. Więc ważne jest, abyśmy się nauczyli właśnie dużo rozmawiać między sobą, rozmawiać w małżeństwie, rozmawiać w rodzinie, rozmawiać też w kościele. Bo to odnosi się do naszych relacji w Kościele. Rozumiecie? To jest ten sam aspekt, żebyśmy rozmawiali to, co by nas budowało. Bo jest napisane, budujcie jedni drugich. Rozmowy mają budować. Jest napisane, zachęcajcie jedni drugich. Nie zniechęcajcie, nie? Ja czasami używam takiego stwierdzenia, bracie, ty mnie nie zachęciłeś, zniechęciłeś, nie? No nieraz muszę komuś otworzyć oczy, że takim narzekaniem on nie zniechęca. Po prostu ty masz zachęcać. Oczywiście mamy też i mówić o prawdach, które są nam niewygodne, ale tu chodzi o zachęcanie. Więc kochani, poproszę teraz żonę, aby podzieliła się tymi nowymi uwarunkowaniami, kochani. Na wszystko ci pozwalam.
Ile minut? 5 czy 5,5? Chwała Bogu, bracia i siostry, z wielką radością jestem tutaj razem z mężem i zawsze ile razy dowiaduję się, że pastorzy zamieniają się, to bardzo się cieszę. Mamy bardzo wielkie błogosławieństwo w Hamilton, ale tutaj też mieliśmy, tylko że czas nie stoi w miejscu, dla nas też nie i w pewnym okresie życia z przyczyn absolutnie naturalnych, których się nie da powstrzymać, procesu starzenia nie da się powstrzymać i każdy zdrowo myślący człowiek myśli o tym, żeby do swojego życia wprowadzić zmiany i przez kilka lat modliliśmy się. I kiedy Pan Bóg okazał swoją łaskę i właściwy pastor tutaj mógł, dwujęzyczny po szkole biblijnej i który ma wszelkie atrybuty, pastor z doświadczeniem, nie wiadomo, że dla pastora Daniela nie jest to pierwszy zbór, więc pastor, który mógł się podjąć tego dzieła, a co najważniejsze, że na zebraniu członkowskim było 100%, zbór się cieszył i my się cieszyliśmy. I tam w Hamilton tak samo bardzo dobrze się czujemy. Zarówno tu, jak i w Hamilton mamy dobre relacje i to jest tylko Boża łaska. Bo wiecie, tak jak mój mąż powiedział taki ostry cytat, zacytował Słowo Bożego, to odnośnie relacji powiem wam też taki, że się pamięta. Martwa mucha psuje olejek aptekarza. Więc relacje mogą być najlepsze. Zupa może być najwspanialsza, ale jak jest martwa mucha, no to popsuje wszystko. Popsuje najlepsze lekarstwo, najlepszą zupę, popsuje wszystko. Kiedy byłam w średniej szkole i przez jeden rok mieszkałam razem z koleżankami, i jedna z koleżanek zaprosiła nas na niedzielę do siebie, do takiej, wieś była blisko Nysy i tam pojechaliśmy na obiad. I ja też mieszkałam w małej miejscowości, tylko moja mama była przesadnie czysta. Tam też u mojej koleżanki nie było brudno, tylko było bardzo dużo much. Tak było dużo much i ta pani jakoś, u nas zawsze jakieś były lepy na muchy, cokolwiek było, ale tam nie było nic. I ta pani zgotowała taki, nie wiem czy dobry warsz, on wyglądał, myślę, tam było tyle much. I my, ja i jeszcze dwie inne koleżanki, my normalnie tak patrzyłyśmy na naszą koleżankę i nie mogły, i żadna z nas nie jadła. I my razem w pokoju mieszkałyśmy i tak nam jej było żal i nie mogłyśmy, nie przełknęłyśmy. I ta koleżanka miała łzy w oczach i też nie jadła. I tak potem jakoś tam, już teraz nie pamiętam, ja te muchy pamiętam. I pamiętam, że wiedziałam, już miałyśmy po 15 lat, ja wiedziałam, że powinnam była zjeść. Ja nawet nie wiem, czy teraz zjadłabym. Martwa mucha była na pewno w pysznym barszczu. I teraz wracając, jestem na emeryturze. Jeszcze niby na urlopie, już do pracy nie wracam. Wielka Boża łaska i bardzo się cieszę. Poszłam na emeryturę w odpowiednim czasie, stało się to szybko. Moja mama troszkę tak się już gorzej czuła. Tak sobie pomyślałam, powinnam więcej być w domu. I tu się zaczął dylemat. Dlatego, że obydwoje jesteśmy ludźmi bardzo zajętymi i pomimo, że się kochamy, mamy relacje dobre, nagle ja jestem w domu. A jak ja jestem w domu, to już się nie da ukryć. Ja mam swoje zwyczaje. Jeszcze musimy zwracać sobie uwagę na to, jacy my w ogóle jesteśmy. Ja jestem poukładana. Ja dlatego mój zawód był bibliotekarka. Dlaczego? Musi być wszystko w porządku, bo nie znajdziesz książki. Książka musi być na swoim miejscu. Jest Dewey system, alfabetyczny, cokolwiek, wszystko masz. Na komputerze, na półce. Jak coś zginie, jest kłopot. Ja w domu też tak. Ja nawet śmieci sortuję. No jak oni mi nawrzucają, to ja wysypuję w garażu. Raz wyjeżdżałam samochodem i wszystko sortowałam, żeby porządnie było, bo ja chcę, żeby Kanada była wspaniała i czysta dla moich wnuków. Więc ja już dbam na wyrost, na zapas do 10. pokolenia. Więc to z drugiej strony może być męczące. U mnie w pracy nie było. My wszyscy tacy byliśmy. My wszyscy, a jak ktoś przyszedł i nie był taki, to szybko się nauczył, że wszyscy będą za niego robić. Jak nie odniesie talerza, to sobie wyrywaliśmy wszyscy, żeby ten talerz za nią umyć. Ja, albo jak już tam nie pomagało, to karteczki. Teraz ja, która dużo była w pracy, codziennie prawie, i teraz w pracy stosowałam te metody, ja byłam taka jak oni. Przychodzę do domu, ale moja rodzina chce, żebym była taka jak oni. I oni sobie żyją, jak uważają, relacje mają dobre. I teraz powiem wam taki przykład. Mąż na naszą rocznicę ślubu kupił mi w prezencie garki. Nam kupił. I jeszcze tych garków nie używaliśmy. Mieliśmy razem gotować. Tylko jesteśmy tak zajęci, że nie mamy kiedy. I garki stoją nowe i czekają. A teraz słuchajcie. Ja zostałam zdiagnozowana, w mojej rodzinie jest cukrzyca, dietą można leczyć. Nie jest jakaś cukrzyca, ale można leczyć. I teraz słuchajcie, więc ja sobie bibliotekarka, wyszukałam wszystko, sobie nakupowałam i jedną szafkę w kuchni sobie i mówię mojej mamie, mojemu mężowi, bardzo was proszę, sami nie bierzcie, bo jak wy macie dobry cukier, to jak wy to zjecie, to wy zapaście możecie dostać. A ja się leczę. Doktor mi powiedziała, ja tak robię, ja nie chcę brać insuliny. Więc tak im wszystko im powiedziałam, aż już nie chcieli mnie słuchać. I wiecie, szafka jedna. Słuchajcie, przychodzę z pracy, ktoś tam. Mi nie chodzi, żeby oni brali, tylko chodzi o to, że tam te zioła takie były, że mogłabym nie zastać ich w domu. To mocne zioła. I przychodzę, które brało? Obydwoje byli bardzo zainteresowani. No to ja myślę sobie, gdzie ja to wszystko wezmę? Za dużo naraz nakupowałam. Wzięłam sobie do pokoju. Ja sobie do pokoju, mama przychodzi. Ale ty tu masz zagracone. Ja już nic nie mówię. Daliśmy jej sypialnię naszą. Daliśmy wszystko. Do małego pokoju ona przychodzi. Gdzie ja to wzięłam? Z powrotem do szafki i napisałam nie ruszać. Znak stop. I nie ruszać. Jeszcze tak, Lidia. Pamiętasz, kochanie? Na pewno nie pamiętasz, bo on nie zwraca uwagi na moje dziwactwa. Przychodzą moje dzieci, moja Martusia, jak ją znacie. Pierwsze co? Zobaczyła. A co mama tam trzyma? Mówię, ty nie ruszaj, bo ty masz dobry cukier. O! I tak. I słuchajcie, kochani. Martwa mucha. Pozabierałam te, włożyłam pod łóżko te wszystkie, które mogłyby ich tam ewentualnie, ale słuchajcie. I teraz ja niechcący tam w tym środowisku, gdzie to było dobre, ja w domu zaczęłam stosować dzień pierwszy, drugi, oni mnie mają dosyć. To mój mąż miał na myśli. Ojej, to teraz ja 27 lat, wszystko razem, mam 32 lata pracy. I 32 lata pracy ja byłam dobra, ja miałam osiągnięcia, ja byłam awansowana. A w domu to prawie, że mnie nie wystawią za drzwi. Więc to jest to. I teraz ja sobie wszystko przewartościowuję i tak śmieci już na ich, śmieci dalej segreguję, tylko już nie jak oni widzą. I słuchajcie, oni sobie wrzucają, ja sobie segreguję i to jest tak. I teraz Słowo Boże mówi bardzo dużo na temat relacji. I podam jeszcze jeden przykład. Jak wiecie, mąż i ja jesteśmy, opiekujemy się siostrą Stasią. I to było, gdy mąż był jeszcze pastorem, siostra Stasia potrzebowała już, żeby ktoś jej pomagał. I także legalnie my jesteśmy opiekunami, ale to zawsze każdy wiedział, że to Kościół się opiekuje. No ale my jesteśmy wpisani. Prawda, siostro Stasiu? Tak. Nieraz wszystko zapomnę, ale mnie pamięta. Tak? I pastora. I teraz słuchajcie, w poprzednim domu seniora, jak znacie siostrę Stasię, nią można rany leczyć. To jest najlepsze lekarstwo. Ona zawsze Boga chwali. W tym poprzednim domu seniora przez jakiś czas siostra Stasia była sama w pokoju, to był dwuosobowy. I potem dostała koleżankę. I raz przychodzę, ja patrzę, siostra Stasia tak sobie siedzi, przychodzę, siedzi i tak jakby pół pokoju, a przedtem sobie chodziła, wesoła, Boga chwali. Patrzę na tą koleżankę, a ona jakaś taka jak sierżant z pruskiej armii. I patrzę i ona, ja tak idę, a ona do mnie nie ruszać. Ale ja nie ruszam, ja chciałam się przywitać. I słuchajcie, kochani, co się okazało? Pani relacje to miała takie, że my way or highway. Albo robisz tak jak ja, albo nie robisz i cię tu nie ma. I wiecie, my Stasię kochamy, cały Kościół Stasię kocha, prawda? I mnie się zrobiło przykro, ona jest teraz jak moja ciocia. Ja poszłam do dyrekcji. Ja mówię, dlaczego ta pani krzyczy na Stasię? Co mi powiedzieli? W domu nie mogli z nią wytrzymać. Była u jednej, sama mieszkała, było źle. U jednej córki była jeszcze gorzej, u drugiej córki jeszcze gorzej. U syna bardzo krótko była i w końcu zaczęła ich terroryzować. Ona chce do domu seniora. To tylko nie skończyła mówić, to zaraz jej załatwili. I teraz słuchajcie, gdzie ją dali? Do naszej Stasi, bo każdy wie, że Stasia, ona nic nie powie, tylko się będzie modlić i jeszcze będzie błogosławić. I wiecie co? I tak było, było. I wiecie co zrobiliśmy z mężem? Przenieśliśmy bliżej domu, bliżej kościoła i tam też Stasię kochają. To są relacje. To są relacje. Jeżeli my sami to Bóg się o nas upomni. I teraz musimy pamiętać, ja pamiętam, teraz to jest moje zadanie na początek mojej emerytury, żeby moja rodzina widziała, że ja zawsze o nich dbałam, ale miałam mało dla nich czasu. Teraz mam dla nich więcej czasu, ale muszę troszkę o siebie zadbać, żeby mój mąż za kazalnicy biedny nie podawał takich przykładów.
Dobrze, dziękujemy. Więc kochani, to jest nam potrzebne dla naszego dobra, bo kiedy masz dobrą relację z swoim bliźnim, zaczynając od rodziny, poprzez kościół, pracę, lepiej się czujemy, czy nie tak? Lepiej się czujemy, jesteśmy nawet, bym powiedział, zdrowsi, dlatego że wszelkie takie nasze wewnętrzne rozterki, nazwijmy to niepokoje, które wytwarzają później stany depresyjne, jakichś zaburzeń naszych wewnętrznych, one są przyczyną do chorób. Nawet lekarze stwierdzają, że ci ludzie, którzy właśnie są te problemy, stwarzają te relacje, problemy relacji, stwarzają podatność rozwoju choroby w ciele człowieka. Czyli zobaczcie, z punktu widzenia medycznego stwierdzone jest, że właśnie to nasze wnętrze, które jest w niepokoju, które jest po prostu w takiej wewnętrznej rozterce, ono sprzyja że choroba się rozwija. Robiono kiedyś badania i na jednym oddziale właśnie uczono ludzi tych relacji, żeby się uśmiechali do siebie, pozdrawiali, pokazywano im takie filmy bardzo radosne i tak dalej, a na drugim po prostu jeszcze buntowano, żeby między sobą się kłócili i też pokazywano im filmy zupełnie inne, nie takie radosne, pełne pokoju. I wiecie, że ci ludzie zdrowieli. To we Francji przeprowadzano, ja to czytałem, takie badania i oni stwierdzili, lekarze, że właśnie te wszystkie uwarunkowania w relacjach, które mieli chory między sobą i to wszystko, co oni przyjmowali, wpływają na... I oni szybciej byli leczeni, szybciej, a te same dostawali lekarstwa. I ci wychodzili z tego oddziału, a ci jeszcze dalej przebywali i stan się pogarszał. Zobaczmy, jeżeli to stwierdzone z punktu widzenia medycznego, że te nasze wewnętrzne, nazwijmy to, co we wnętrzu się dzieje, powoduje w jakiś sposób wzrost po prostu zachorowań, czy też rozwoju choroby w naszym ciele, to my jako ludzie myślący powinniśmy wybrać to, co dla nas korzystne. Czy nie tak? Zresztą Słowo Boże o tym mówi. Nie? Słowo Boże mówi, pokój miejcie ze wszystkimi ludźmi, o ile to od was zależy. Nie? Bo czasami po prostu to od nas nie zależy. Kogoś możesz kochać, wybaczać, pomagać i ciągle on będzie miał do ciebie pretensje i ciągle będzie ciebie, jak to mówimy, puszował, atakował i ta relacja po prostu będzie taka, jaka jest. Więc w związku z tym, jeżeli to od nas zależy, powinniśmy je budować. Dlatego apostoł Paweł tak dużo miejsca poświęca dla budowania w kościele, w lokalnym kościele budowania relacji. Następny to, co pisze on do Kolosjan, 3:13, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Tutaj chodzi, że mogą powstawać sytuacje, czy to w naszych rodzinach, czy to w naszym kościele, czy to w pracy, mogą powstawać sytuacje, które możemy to nazwać, zaogniają, czy w jakiś sposób wpływają, że ta relacja, która właściwa powinna być, jest burzona. I tutaj dlatego apostoł Paweł zaleca, znosząc jedni drugich. Często można słyszeć, jak jedno do drugiego w małżonku mówi, ja już go więcej nie znoszę, ja już mam go dość, ja już więcej nie wytrzymam. Czy nie tak? To są słowa wypowiedziane z serca, dlatego że coś, właśnie ta relacja została popsuta, ta osoba wykazała wiele cierpliwości, zrozumienia, wybaczenia, a on dalej, jak to się mówi, dalej nie zmienia się. I dlatego apostoł Paweł, znoście jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciwko drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy wybaczajcie. I otóż przychodzimy do tematu wybaczenia, który nie chcę tutaj poszerzać, tylko chcę go włożyć w naszą relację. Dlatego, że wybaczenie jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Nie możemy uważać, już nie mówię, stwierdzę, ale nie możemy uważać, ja mu wybaczam, czy ja jej wybaczam, ale tego nie zapomnę. Ja słyszałem wiele razy od ludzi wierzących. Gdzieś tam w innych zborach mówi, wie bracie, ja mu wybaczam wszystko, ale już mu, ja mówię, ja tego nie zapomnę. Wiecie, tu jest właśnie ten nasz błąd, bo myślę, że to nie jest właściwe. Apostoł Paweł mówi wybaczać, tak jak Chrystus wybaczył. Czy Chrystus nam wypomina nasze grzechy? Nie, on nam wybacza, jest wymarzany, list dłużny, wymazany jest świętą krwią i jesteśmy już wolni. To diabeł tylko wyciąga z naszej przeszłości. Wiecie, że świat nawet zauważa, że relacje są bardzo ważne w biznesie. Kiedy robią badania, stwierdzają, że te biznesy, te kampanie, w których troszczono się o relacje, czyli szkolono ludzi, przekonywano, wszystko robiono, żeby w ich relacjach były, żeby te relacje były bliskie i dobre, i stwierdzono, to jest w ogóle stwierdzone, robiono badania, że tam, gdzie relacje były dobre, kampanie osiągały dobre sukcesy, większe sukcesy, lepsze sukcesy. Dlatego, że relacje powodowały, że jeden drugiemu pomagał, jeden drugiego wspierał, nie było konkurencji i to powodowało, że ta kampania, ten biznes przynosił dobre efekty. Zobaczcie, świat dochodzi do tego. Świat wszystko robi. Są, nieraz jak się czyta, są różne kampanie, gdzie tworzy się specjalne departamenty, tak zwane socjalne, żeby właśnie ten departament czuwał w tej kampanii na relacjach. Tam są psycholodzy, tam są ludzie, którzy są przeszkoleni, jak uczyć, jak budować te relacje właśnie w biznesie. I tak jak mówię, i poświęcają na to dużo pieniędzy, dużo czasu, aby w tej kampanii budować relacje. Dlatego, że oni wiedzą, że za relacjami jest sukces, biznes, powodzenie. I tak samo w Kościele. Dlatego apostoł Paweł zdaje sobie sprawę, jak wielkie ma znaczenie relacje. I tak wiele miejsc mówią właśnie o relacji. I ostatni werset, który chcę powiedzieć. Tutaj mowa jest o tym wybaczeniu. Tak jak Chrystus wybaczył, apostoł Paweł mówi, żeby budować relacje, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie wzajemnie. Jedni drugich ciężary dźwigajcie. To jest w nowym tłumaczeniu. Galacjan 6, 1 do 3. Jeszcze na koniec, żebyśmy zapamiętali. Bracia, siostry również. Bracia i siostry, a gdyby komu przydarzył się jakiś upadek, gdyby u kogoś zauważyliśmy jakiś upadek, jakąś słabość, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. I wróćmy teraz. Bracia i siostry, gdy komu przydarzy się, a myślę, że każdemu przydarza się jakoś słabość w naszym życiu. Coś niefortunnie zrobimy, coś nawet uczyniliśmy czy powiedzieliśmy, nawet nie zdając sobie sprawy, że możemy drugiego zranić. I dlatego mówi tak. Wy, czyli ja i ty, którzy pozostajesz pod działaniem ducha, bo tylko możesz drugiemu zrozumieć, drugiemu wybaczyć, jeżeli poddajesz się pod działanie ducha. Więc to jest ważne w sferze duchowej. Ty, który poddajesz się pod działanie ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. I tutaj jest właśnie na koniec to bardzo ważne dla nas, aby kiedy widzimy właśnie te potrzeby, nawet tak co ja używam tego stwierdzenia, potrzeby drugich. Ktoś jest w potrzebie, ktoś po prostu nietaktownie się zachował, ktoś coś zrobił niewłaściwego, ktoś coś powiedział niewłaściwego. Więc my pod działaniem ducha, w duchu łagodności, czyli nie można kogoś napominać, nie mając tego ducha miłości, ducha łagodności, ale pod działaniem tego ducha sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Na właściwą drogę. Na koniec tak na wesoło, kiedy nawróciłem się, byłem młodym człowiekiem, miałem 17 lat, siedzę na pierwszym zebraniu członkowskim, jest dyskusja i tam bracia zaczynają się między sobą kłócić i koło mnie siedzi jeden starszy brat, którego bardzo poważałem, zdejmuje buta i mówi, jak ja mu zaraz przyłożę. Wybaczcie, że używam tego przykładu, ale to było autentyczne. Dla mnie był to szok. Był podekscytowany tym wszystkim. Wydawało mu się, że to niesprawiedliwość, wydawało się mu tu nie wiadomo co, już ta wyobraźnia jego i był gotowy mu przyłożyć. Nie? I jeszcze też takie, nieraz, ja nie wiem chyba, czy to mówiłem, czy nie, jeden modli się: Panie Boże, mam już dość tego brata. Nie wymieniał nazwiska, ale wszyscy w zborze wiedzieli, o jakiego chodzi. Mam już dość, cierpię i cierpię od niego. Już tyle lat, już nie wytrzymuję. Pozwól mi chociaż parę minut być niewierzącym, żebym się z nim rozprawił. Rozumiecie sens tego? Cierpię i cierpię. Pozwól mi chociaż parę minut, abym się z nim rozprawił. I to podobno to było, była to prawda gdzieś tam w jakim zborze. Podaję tu przykład w naszych relacjach właśnie, które nieraz w Kościele mogą wystąpić. Zresztą jak czytamy tutaj listy apostolskie, gdzie apostoł pisze, nie tylko apostoł Paweł, piszą do zboru, oni piszą o tych relacjach, że jakie one są. One piszą o tych niewłaściwych postawach, o zachowaniach i tak dalej. Więc to było, jest i myślę, że póki będziemy żyć, będą, ale nie znaczy, że muszą być między nami. Zgadzacie się ze mną? Nie znaczy, że one muszą być w naszej, twojej, mojej relacji między nami. To, że było, że jest, na to nie mamy wpływu, ale nie znaczy, że one muszą być tu między nami. Powstańmy, bracia i siostry, i podziękujmy Panu. Halleluja. Pan dobry jest. Amen. Możemy powiedzieć amen. Panie, my Ci dziękujemy za ten czas, za tą społeczność, Panie, że tak wiele dla nas zawsze masz, Panie, że mogliśmy uczestniczyć, Panie Jezu, przy tym stole Twoim, Panie, który ustanowiłeś, Boże, wspominając to, co dokonałeś dla nas i za nas, Panie. My Ci za to dziękujemy bardzo, Boże, a przede wszystkim za Twoje słowa zachęty, Panie. To, co czytamy, Panie Jezu, to, co apostołowie zalecali dla Twojego Kościoła, którego jesteś głową, Panie. My chcemy się uczyć z tego, Panie. My chcemy, żeby Duch Święty nas uczył, żebyśmy mogli budować nasze relacje wzajemnie i z Tobą też, Panie. Abyśmy mogli wzrastać, Panie Jezu. Abyśmy mogli przynosić owoce, Panie. Abyśmy mogli być światłością dla tego świata. Dopomóż nam w tym. O to Cię prosimy. Pobłogosław, kiedy będziemy na dole w naszych relacjach. Amen. Amen. Powiedzmy amen.